Wiem, że Państwo czekali na Piotra Wita i doczekali się. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam pana, panie prezesie, i witam wszystkich państwa. Kościół katolicki, depozytariusz prawdy Chrystusowej, od 2000 lat przypomina co tydzień nauki Ewangelii synoptycznych, czyli mówiących to samo na cztery głosy. Mówimy o Ewangeliach, że wraz z kanonem prawa rzymskiego tworzą korzenie Europy. Choć niekoniecznie Unii Europejskiej. Walery Giscard d'Estaing, redagując konstytucję Unii, usunął z niej wzmiankę o korzeniach chrześcijańskich. Niemniej, wzmiankowane czy nie, nauki Ewangelii stanowią fundament filozoficzny Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, podobnie jak są podstawą etyki, którą intuicyjnie kierujemy się na co dzień, a przynajmniej powinny stanowić. Żeby nie popadać w ton kaznodziejski, wróćmy do rzeczywistości, to znaczy do oszustwa, kłamstwa, korupcji oraz do Jerzego Sorosa. Pismo Święte potępia przekupnych sędziów między innymi w dwóch przykazaniach danych Mojżeszowi. Nie kradnij i nie kłam, a nawet bardziej sądowo, nie mów fałszywego świadectwa. W Unii Europejskiej sprawy się komplikują. Pisząc regulamin Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, redaktorzy zapomnieli w artykule 28 umieścić zakaz przyjmowania przez sędziów pieniędzy od podsądnych, jak również nie ustalili sposobu na usuwanie sędziów, którym przekupstwa dowiedziono. Jerzy Soros, który ma oko na wszystko, spostrzegł to zapomnienie, jeżeli sam go wcześniej nie zainspirował, gdy stosunki amerykańskiego miliardera z Trybunałem Europejskim datują się nie od dzisiaj. W 2011 roku poskarżył się Trybunałowi na krzywdę wyrządzoną mu przez sędziów francuskich. W istocie Trybunał Kasacyjny w Wersalu po długim namyśle zatwierdził wcześniejszy wyrok skazujący Sorosa, depcząc jego zdaniem artykuł 7 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oparty o rzymską zasadę nullum crimen nulla pena sine lege, czyli że nikt nie może być ścigany za czyn, który nie był nazwany przestępstwem w momencie jego popełnienia. Chodziło o największy skandal polityczno-finansowy we Francji, wielkie oszustwo bankowe z udziałem osobistości politycznych z otoczenia François Mitterranda. Soros jako jeden z tajemniczonych został skazany na grzywnę miliona franków. Kara symboliczna w stosunku do miliardów będących w grze. Ale i tego finansiście było za wiele. Po odrzuceniu skargi na niesprawiedliwość przez Trybunał w Strasburgu, skazany Soros zakrzątnął się, aby na przyszłość Sąd Europejski bardziej liczył się z jego zdaniem. Po kilku latach udało mu się dopiąć swego. Europejski Trybunał Praw Człowieka poprawił się i począł orzekać zgodnie z oczekiwaniami Sorosa. Zdziwiony pewnymi wyrokami, adwokat Gregor Papinek zainteresował się pochodzeniem i życiorysami sędziów. Mrówcza praca pozwoliła mu odkryć, że na 100 urzędujących w Strasburgu między 2009 i 2019 rokiem 22 jest bezpośrednio podległych Sorosowi. Zanim zasiedli za Trybunałem, tych 22 sędziów było pracownikami ONG, czyli organizacji nierządowych. Powołane do stworzenia chaosu etycznego w Europie, te twory są finansowane przez Sorosa. Prowadzą propagandę małżeństwa gejów i lesbijek, prawo młodzieży do zmiany płci, do skrobanek, do eutanazji. Dzień po dniu, miesiąc po miesiącu wytrwale rozbijają ewangeliczny fundament moralny Europy. Przypadek Polaka zagłodzonego na śmierć w szpitalu w Plymouth w Anglii zwrócił uwagę adwokata Papinka. Sławomir, afera była głośna przed paru laty, skutkiem wylewu do mózgu zapadł w śpiączkę koma. Został uznany przez szpital za nieuleczalnego i odłączony od pożywienia. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał w tej sprawie orzeczenie, którego sam Soros nie zredagowałby lepiej. Sławomir zmarł z głodu, mimo starań rodziny, która chciała go sprowadzić na leczenie do Polski i mimo interwencji biskupa Gondeckiego. Odnosząc się do sprawy sędziów uzależnionych zasiadających w niezawisłym organie, Trybunał obiecał zrobić u siebie porządek za 2 albo za 3 lata. Zanim to nastąpi, sędziowie Sorosa nadal będą kształtować fundament etyczny Europy. Tyle w Europie. Tymczasem w Paryżu zbliżenie władzy z ludem nie całkiem się powiodło. Rząd liczył na zmęczenie narodu. Po wielu tygodniach manifestacji i strajków przeciwko polityce rządu władza musiała jednak zmienić taktykę. Powróciły oskarżenia przeciwko jakiejś widmowej, skrajnej prawicy, przeciwko bardziej cielesnej, skrajnej lewicy. Niektórzy prefekci policji zakazali manifestacji w swoich departamentach w trosce o ochronę mienia i życia obywateli. Straszono rozrubami dokonanymi bezkarnie przez tajemniczy Black Bloc. Nikt nie wie, kim są ci z Black Bloku, gdyż policji nie udaje się złapać ani jednego, żeby łagodną perswazją, z której policja francuska słynie, nakłonić go do wydania pozostałych kilkudziesięciu. Pojawiają się jak na zawołanie zawsze, kiedy trzeba skompromitować manifestacje. Więc naród również zmienił taktykę. Nie mogąc krzyczeć, powrócił do tłuczenia w garki. Tak zwana kasrolada od kasrol, rondel, czyli kocia muzyka odgrywana na rondlach, stanowi ulubioną melodię bojową niezadowolonych Francuzów. Prezydent Macron próbował rozładować powszechne niezadowolenie, próbując kąpieli w tłumie, ale wszędzie, gdzie się pojawił, jego pojednawcze słowa zagłuszał hałas rondli. Po tych doświadczeniach policja zamknęła Avenue des Champs-Élysées i otoczyła je szczelnym kordonem 8 maja, kiedy prezydent składał wieńce na grobie nieznanego żołnierza pod łukiem triumfalnym. Ale i tak dźwięk rondli dobiegał z sąsiednich ulic. Prasa trzymana z daleka uznała, że prezydent Macron w Paryżu urządził kąpiel w tłumie przy drzwiach zamkniętych. A karykaturzysta narysował prezydenta, jak ściska ręce nieistniejącym przechodniom i mówi bonjour, bonjour do ludzi, których nie ma. Kiedy wejdziesz między wrony, ucz się krakać jak i one. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zastosowało francuską metodę i postanowiło otrzymać niezależną prasę z daleka od wydarzeń. Nie zostałem zaproszony do ambasady w dniu 10 maja na odłożone obchody Święta Narodowego. Nie wiem, czy to delikatne upomnienie ma związek z moimi publicznymi wypowiedziami na temat polityki kulturalnej MSZ-u, czy też z planowanym upaństwowieniem bibliotek Polonezy. Czcigodna instytucja emigracyjna zachowała niezależność przez 200 lat. Kiedy jej budynki wartości 80 czy 100 milionów euro przejdą na własność państwa, bibliotece zagrozi zniknięcie. W demokracji rządy się zmieniają. To, co jeden rząd otworzył, drugi rząd może zamknąć, a może nawet, dlaczego nie, sprzedać. Dwa pałace Instytutu Polskiego w Paryżu już od dawna nie należałyby do nas, gdybyśmy my, emigracja, nie urządzili hałaśliwych protestów. Skutkiem naszych manifestacji panu ministrowi Sikorskiemu nie udało się sprzedać polskiego dziedzictwa narodowego, ale udało się zamknąć placówkę na długie lata. Sikorski przeminął, lecz jego polityka trwa. Instytut Polski w Paryżu od 15 lat nie istnieje, gdyż MSZ dobrej zmiany nigdy nie otworzył go na powrót. Ten sam los może spotkać 200-letnią bibliotekę Polonez, jeśli jakiś nowy Sikorski pojawi się pewnego dnia z notarialnym tytułem własności w ręku.